COVID-19 coraz częściej o sobie przypomina. Wzrost liczby zachorowań i liczby pacjentów w szpitalach jest już widoczny w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Już są nowi chorzy. Koronawirus lubi atakować latem, zaznacza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. A jak jest w Polsce? Ponowny sezonowy wzrost liczby przypadków widać chociażby w badaniach ścieków. Już są nowi chorzy, fala się zbliża, mamy do czynienia z nowym wariantem Omikrona. Ten wariant ucieka naszej odporności. Pojawiają się zachorowania na krztusiec i odrę, dawno zapomniane choroby. Czy wyciągamy wnioski z niedawno przeżytych traumatycznych doświadczeń? Czy wierzymy nadal w szczepienia? W studiu doktor medycyny nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza, specjalista mikrobiologii lekarskiej, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
I na łączach mamy profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Tomasza Sobierajskiego, kierownika Ośrodka Badań Socjomedycznych Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo miło.
To pani doktor, pozwoli pani, że zacznę od naszego gościa telefonicznego, bo im jest znacznie trudniej, ale chciałabym się zapytać, żebyśmy porozmawiali w ogóle o szczepieniach. Czy w Polsce boimy się szczepić?
Nie boimy się szczepić.
Nie przesadzajmy, tak?
Tak, nie przesadzajmy. Oczywiście pamiętamy głównie o szczepieniach przeciwko COVID w czasie pandemii COVID, tu rzeczywiście było dużo nieporozumień, sensacji wynikających z braku edukacji, z braku też programów, które były odpowiednio przeprowadzone i na tej podstawie wyciągamy wnioski, że nie lubimy się szczepić. Natomiast najlepszym przykładem na to, że ciągle się szczepimy, są szczepienia pediatryczne, gdzie ten poziom jest nadal wysoki, chociaż oczywiście zwracamy uwagę na to w gronie wakcynologów i zakaźników, że zwiększa się liczba rodziców, którzy odmawiają tych szczepień, natomiast ten wskaźnik nadal jest wysoki. Duży jest problem oczywiście, jeśli chodzi o szczepienia dorosłych, ale nad tym również bardzo mocno pracujemy. To wynika z wielu przyczyn, że nie szczepimy się jako dorośli przeciwko wielu chorobom, bo dopiero pandemia COVID uświadomiła sporej grupie dorosłych osób, że w ogóle jest coś takiego jak szczepienia dla dorosłych. O nich bardzo mało się mówi. Wydaje nam się, że szczepienia kończą się tylko na tym wieku dziecięcym, natomiast jest cały fantastyczny pakiet profilaktyki zdrowia szczepień dorosłych i tu rzeczywiście mamy spory problem, mamy wiele do zrobienia w porównaniu chociażby z innymi krajami, które są na tym samym poziomie w rozwoju gospodarki, również zamożności. To jest do nadrobienia, ale na szczęście ratują nas szczepienia pediatryczne, gdzie ten odsetek jest nadal wysoki.
Mamy rzeczywiście wzrost liczby chorych na COVID-19. Ja sama, mówiąc szczerze, miesiąc temu, kiedy nieco chorowałam, to zostałam skierowana na badanie COVID. To taką złożony test z kilku chorób. No, na szczęście nic takiego się u mnie nie stało, ale słyszę coraz częściej od znajomych, że chorych na COVID przybywa. Jak wiemy z doświadczenia, no bo już takie doświadczenie kilkuletnie mamy, rzeczywiście koniec lata, początek jesieni to jest duży wzrost. W sierpniu odnotowano już nawet w Polsce około 400 dziennie. To dość dużo, chociaż też przypominam, że nas jest dużo, dużo więcej. W niektórych szpitalach robiono 2,5 tysiąca testów. W szpitalach chyba robiono 2,5 tysiąca testów, z czego połowa to chorzy. To znaczy, że jednak wzrost jest widoczny i to wzniesienie grozi nam na początku września, tym bardziej, że jeszcze dodam, we wrześniu ma wejść nowa szczepionka, którą polskie Ministerstwo Zdrowia zamówiło, ale ona 1 września nie wejdzie. Nie możemy pobiec 1 września na szczepienia, a stare przestaną obowiązywać. Więc w jakiej jesteśmy sytuacji, pani doktor?
Jeżeli pani redaktor pozwoli, to jeszcze chciałabym nawiązać do pani pierwszego pytania i odpowiedzi gościa, pana profesora.
Czy się szczepimy, tak? Czy się boimy szczepić?
Czy się boimy szczepić? Ja myślę, że tak, zgadzam się w 100% z panem profesorem, że my się nie boimy szczepić. Świadczy o tym między innymi właśnie wskaźnik zaszczepienia wśród dzieci. On jest prawie 96-97%, patrząc w skali dawki oczywiście podstawowej i przypominającej. Natomiast, co jest ważne, to to, że dorosłym brak edukacji zdrowotnej. Proszę zobaczyć, gdzie my się edukujemy. Edukujemy się na różnych portalach.
Oczywiście, że w internecie prawda? Głównie,
w internecie.
Prawda?
I każdy tam pisze różne treści, które mu wpadną do głowy, bądź przepisuje, bądź kopiuje, bądź udostępnia, bądź wymyśla. I stąd wydaje mi się, że taka prawdziwa edukacja zdrowotna powinna pojawić się na pewno w liceach, tak żeby ludzie, którzy startują w ten dorosły świat, wiedzieli, co to są zakażenia przenoszone drogą płciową, co to są, jak można się przed nimi chronić, do czego służą szczepienia. W sposób taki racjonalny ta wiedza powinna być po prostu podana. Mamy lekcje biologii, powinny być lekcje zdrowia publicznego, bo to jest po prostu wyzwanie na kolejne lata. Tutaj pani redaktor wspomniała o krztuścu, o błonicy, o polio,
o
odrze, prawda? Za chwilę będziemy również rozmawiać pewnie w tym studiu nieraz o mpoksie. Także cały czas mamy te wyzwania i warto, żeby dzieci, dorosłe już dzieci, bo przecież w liceach mamy 18 i 19-latków, żeby poznali to od strony rzeczywiście medycznej, do czego to służy, dlaczego się powinniśmy doszczepiać, kiedy i na jakie choroby, kobiety w ciąży, dlaczego nie powinny. To powinny być takie standardowe zajęcia, tak żeby później ten młody człowiek, czy ten dorosły człowiek, no nie ulegał różnego rodzaju fałszywym treściom publikowanym właśnie przez media społecznościowe.
To zanim odpowiemy o tym wzroście zachorowań na COVID i o tej sytuacji, jaką mamy teraz, to niech państwo mi powiedzą, no może na najwyższy czas stworzyć coś w rodzaju kalendarza szczepień dla dorosłych, bo ja z tego, co pamiętam, to znaczy nie pamiętam, a mam taki krótki epizod szkoły medycznej, pielęgniarskiej, nie pamiętam, żebyśmy mówili o czymś takim jak kalendarz szczepień dla dorosłych, a moi rodzice dopiero w starszym wieku zaczęli się szczepić na grypę, no i oczywiście na COVID, więc myślę, że my mamy bardzo dużo do zrobienia.
To znaczy też mamy wspaniałe narzędzie, które nazywa się kalendarzem szczepień obowiązkowych i zalecanych. I
właśnie ale to dla dzieci i młodzieży, a dla nas dorosłych?
Też. Jest to, ponieważ ten kalendarz szczepień składa się z kilku części. Mamy tak zwaną część tą obligatoryjną, podstawową, właśnie stosowaną w pediatrii, ale mamy też kalendarz zalecany i tam są wymienieni właśnie dorośli, u kogo, z jakich powodów powinni właśnie szczepić się jakimi szczepionkami. To jest wszystko w kalendarzu szczepień pięknie podane, ale jest to bardzo zawiłe i na tym trzeba się po prostu znać. To nie jest coś, do czego na czym mógłby rozeznać się po prostu człowiek, który no, takiego podstawowego medycznego wykształcenia nie ma. Zatem olbrzymia rola właśnie pielęgniarek, lekarzy, ale uważam, że szkoły średniej i być może szkół wyższych, które powinny takie zajęcia również mieć.
A może panie profesorze, może przy badaniach okresowych, jeżeli jesteśmy zatrudnieni, mówię o osobach, które są zatrudnione na etat, może przy tych badaniach okresowych należałoby gdzieś dołączyć ten kalendarz, żebyśmy nie pogubili się, bo tak naprawdę myślę, że o kalendarzu dla dorosłych nikt nie pamięta, przepraszam za to słowo, nikt za te radykalne słowa, ale jednak mam takie wrażenie.
No to jest, pani redaktor podała bardzo dobry pomysł, to warto jeszcze uzupełniając to, co powiedziała pani doktor. Ja bardzo polecam stronę Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, gdzie są całkiem niedawno zostały opracowane fantastyczne kalendarze szczepień dla dorosłych, które są celowane. To znaczy, jeśli na przykład jestem osobą z cukrzycą albo osobą, która choruje na ciśnienie tętnicze albo ma jakąś inną chorobę przewlekłą, można tam siebie odnaleźć z tą chorobą i zobaczyć, jakie szczepienia są konieczne, ponieważ bardzo dobrze wiemy, że w przypadku niektórych chorób niezaszczepienie się jest jak jazdą, nie wiem, bez trzymanki, po rozpędzonym autem po autostradzie w przeciwną stronę, chociażby, nie wiem, osoby, które mają choroby układu sercowo-naczyniowego, szczepienie przeciwko grypie jest dla nich ogromną ochroną i właściwie powinno być obowiązkowe i nie tylko przy badaniach okresowych, ale przy każdej wizycie lekarskiej powinno być przypomnienie: pan, pani musi się zaszczepić, bo zachorowanie na grypę w pani przypadku czy w pana przypadku
może być
jest
ryzykowne,
ogromnym ryzykiem i nawet skończyć się śmiercią, więc o tym warto przypominać. Ja też, kiedy pracuję ze środowiskiem medycznym, mówię, że nigdy nie ma złej sytuacji, w której można nie powiedzieć o szczepieniach. Właściwie przy każdej wizycie, niezależnie od tego, jaka to jest specjalność, w jakiej sytuacji, to warto, każdy lekarz, każda lekarka, pielęgniarka, warto, żeby mówił o szczepieniach. I tutaj jeszcze warto dodać jeszcze jedną grupę, która jest mocno niedoceniona, jeśli chodzi o szczepienia, i warto o niej pamiętać, to są farmaceutki i farmaceuci. Ponieważ z badań, które realizuję z moim zespołem, wynika to, że pacjenci i pacjentki mają bardzo duże zaufanie do farmaceutów i farmaceutek. Oni są często blisko domu, znają te osoby, które przychodzą do aptek, udzielają porad, są pytani o wiele rzeczy i to jest też ta grupa, na którą warto zwrócić uwagę pod kątem szczepień, zarówno edukacji, jak i w dalszej kolejności. O tym też trzeba pamiętać, że to są też świetnie wykwalifikowane osoby, które również mogą pomagać nam w tym, żeby realizować szczepienia, tak jak to było w przypadku COVID-19. Już udało nam się złamać tę barierę, więc nie ma powodów, żeby na przykład nie szczepili powszechnie przeciwko grypie co sezon.
No myślę, że musimy do tego tematu wrócić. Ja, proszę Państwa, tutaj przygotuję się bardziej, poszukam kalendarza i zaczniemy też na ten temat rozmawiać, bo tak sobie, proszę Państwa, myślę, że jak mamy samochód i mamy tam jego książeczkę, to co roku biegamy na przegląd i co roku dolewamy mu świeżego oleju i dbamy o niego. A z nami to tak nie jest. Jak szczepionka przestanie działać, to my myślimy, że mamy może parę miesięcy, nic się nie stanie. To może powiedzmy o tym COVID-zie. Rzeczywiście czeka nas jakaś fala zachorowań. No, już się na dniach spotkałam z osobami, które mają pozytywny test, więc wynik testu, więc może coś nas czeka, może powinniśmy zacząć uważać na siebie, a może też przede wszystkim pomyśleć o kolejnym szczepieniu.
Szanowni Państwo, no nie chcę być prorokiem jakimś złym, ale rzeczywiście...
Ale to są fakty i badania.
Natomiast rzeczywiście, no mogę tylko potwierdzić, że na terenie szpitali są w tej chwili ogniska epidemiczne COVID-19. Mamy tych zachorowań znacznie
więcej.
Ale może
powiedzmy, bo ja też nie chciała, żebyśmy mówili, że w szpitalach, po prostu w szpitalach jest dużo słabszych ludzi.
Tak,
to może dlatego ta grupa ludzi...
Znaczy to po prostu widać jak w soczewce, prawda? Jeżeli jest oddział 40-osobowy i nagle się okazuje, że 8 osób jest COVID dodatnich, tak, przyjętych już z COVID bądź w trakcie hospitalizacji poprzez transmisję, bo przychodzą również rodziny chore. Proszę Państwa, to jest olbrzymi problem. My ciągle nie rozumiemy tego, że przychodząc do szpitala nie możemy przychodzić chorzy z bólem gardła, z katarem, dlatego że w szpitalu, tak jak pani redaktor wspomniała, są ludzie z obniżoną odpornością najczęściej. To są często
tam
ludzie
nie
starsi.
Nie przychodzą zdrowi ludzie.
Nawet na planowe operacje, każdy zabieg to jest też, wiąże się z utratą krwi, z obniżeniem odporności, przynajmniej takiej czasowej. Więc ci chorzy są no, bardzo podatni na zakażenia. I tych zakażeń rzeczywiście obserwujemy dużo. To są również pacjenci, którzy już trafiają do szpitala z zapaleniami płuc, gdzie widać w tomografii komputerowej, że ten charakterystyczny obraz tego zapalenia płuc spowodowanego właśnie przez wirusa SARS-CoV-2, no jest bardzo charakterystycznym obrazem i widać, że ten chory przebył to, a już trafia do szpitala z powikłaniami po tej chorobie, czyli z wtórnym na przykład zapaleniem, ciężkim zakażeniem bakteryjnym płuc, które się nakłada na to zakażenie wirusowe. A więc no, musimy w tej chwili zwracać czujną uwagę na to, żeby właśnie ograniczać te spotkania w takich dużych gronach osób. Jeżeli jesteśmy właśnie osobą, która ma jakieś problemy zdrowotne, choruje na cukrzycę, no, bierze jakieś leki, które obniżają odporność, to starajmy się jednak w tej chwili iść do sklepu i założyć maseczkę.
Znaczy, myślę, że dzisiaj nie ma wstydu chodzenia z maseczką. Tak. To rzeczywiście trochę się przyzwyczailiśmy do tego, do takiego widoku, że ktoś idzie z maseczką. I to, proszę Państwa, jest chyba wynik bardziej szacunku do nas i ochrony nas, siebie także, ale też innych przed ewentualnym zakażeniem. Wielu z nas ma jeszcze maseczki w domu. Nie wiem, czy one są ważne, czy ich przydatność jest, ale myślę, że nawet taka maseczka, która być może straciła wczoraj przydatność, chociaż one mają dość długie terminy przydatności, lepsze jest, jeżeli ją założymy, niż jak nie założymy nic, a możemy sobie innym pomóc. To rzeczywiście jeszcze chciałabym o tych nowych szczepieniach mówić, bo ja też chciałabym zwrócić uwagę, że to, że cały czas mówimy o ulepszaniu szczepionek na COVID, no to zdajemy sobie sprawę, że to wynika z bardzo krótkiego czasu, kiedy trzeba było tą szczepionkę no, wynaleźć, przetestować, że one są dlatego coraz nowe, dlatego, że no, ten czas był krótki, a z drugiej strony no, wirus robi sobie co chce tak naprawdę. On się ciągle no, odparnia na nas, tak?
To znaczy, szanowni państwo, możecie na państwa oczach widać po prostu ewolucję tego wirusa, prawda? Te pierwsze kontakty, ten pierwszy kontakt z gospodarzem, bo my jesteśmy tak zwanym gospodarzem dla wirusa, który traktuje nas, krótko mówiąc, jak inkubator, czyli nasze komórki, które oczywiście do których się może dostać, bo mamy receptory, jedni mniej, drudzy więcej, stąd te objawy są bardzo różnorodne u różnych pacjentów, w zależności od tego gospodarza, to pamiętajmy, że ten wirus się zmienia, on się dostosowuje. Więc widzimy, jak te wszystkie obrazy, które mamy przed oczami, te respiratory, prawda, te kombinezony, ten brak szczepień na początku, ta panika w wielu krajach, zamykanie wszystkiego i wszystkich, prawda, to było związane po prostu z tym, że szukaliśmy antidotum, czyli szukaliśmy możliwości, po pierwsze oczywiście skutecznego leczenia, po drugie no, możliwości skutecznej profilaktyki. I ta profilaktyka się również zmienia i uwaga, nie nadąża za zmianami ewolucyjnymi tego wirusa.
Taki mały, a taki sprytny?
Taki sprytny, tak. Dlatego, że jest taki mały i jest jednoniciowy, to potrafi się bardzo szybko zmieniać, dostosowując się właśnie do tych gospodarzy, stąd te różne warianty. A ponieważ postanowiliśmy podróżować w trakcie wakacji, więc przywozimy z jednego kraju do drugiego w ciągu dosłownie kilku godzin różne warianty tego wirusa. W tej chwili te warianty są naprawdę bardzo różne. Są to oczywiście wszystko pod warianty wirusa Omikron. Trudno mówić, który dominuje w naszym kraju, czy w naszym regionie, czy w Szczecinie, bo takich danych niestety nie znamy. Natomiast wiemy, że są to rzeczywiście pod warianty wirusa Omikron. I że są to wirusy, które dają bardzo wysoką zakaźność. Czyli, ale na szczęście, to mogę tu Państwa też uspokoić, że są to głównie warianty, które dają tą chorobę przeziębieniową. Natomiast no niestety znowu jest ta grupa, o której już wspominaliśmy, tych pacjentów wysokiego ryzyka, gdzie no te wirusy niestety spowodują konieczność tej hospitalizacji i być może podjęcia jakichś innych działań medycznych.
Mówiąc o szczepieniach, myślimy tylko nie tylko oczywiście o COVID-zie, ale też o takich chorobach, które, i tu do pana profesora się zwracam, chorobach, których już nie powinno być. No, odrze to ja się uczyłam 20 czy 30 lat temu jako o chorobie, która tak naprawdę już nie występuje albo bardzo rzadko. Jest jeszcze kilka takich chorób, które z powodu właśnie wysokiej wyszczepialności nie musieliśmy się obawiać. Jak się przez te ostatnie lata nasze zachowanie wobec szczepień tych jakby chorób, których już nie ma, zmieniło, panie profesorze?
No właśnie w związku z tym to nas zwiodło, że przestaliśmy się bać tych, znaczy sądziliśmy, że tych chorób już nie ma, w związku z tym przestaliśmy się bać. W związku z tym wzrosła też liczba osób, która tych odmów rodziców, która to widać wyraźnie, że to rośnie skokowo. Wiele osób zdecydowało, że nie będzie szczepić swoich dzieci. To wirus wykorzystał. Tu trzeba pamiętać, tak jak pani doktor bardzo ładnie powiedziała, że my jesteśmy gospodarzami. Oczywiście nikt z nas nie zaprasza tego wirusa do siebie, ale prawda jest taka, że trzeba myśleć o tym wirusie jako o żywym organizmie, który też chce przeżyć. To jest nieustanna walka pomiędzy nami a nim i on stara się właśnie znajdować jak najwięcej gospodarzy po to, żeby móc dalej być, ewoluować i przeżyć pod innymi formami. I tak samo jest w przypadku innych chorób. To, że jakiejś choroby nie ma, to, że o niej się nie mówi, to, że zapomnieliśmy, to nie znaczy, że ta choroba nie jest groźna. Jeśli jest tak, że w danym kraju, bo te kalendarze szczepień w zależności od kraju się różnią, jeśli w danym kraju jest sytuacja, że wiele bardzo mądrych osób uważa, że trzeba wykonywać jakieś szczepienia, że cały czas istnieje zagrożenie jakąś chorobą, to powinniśmy to robić, słuchać po prostu mądrzejszych osób. Być może w innym kraju gdzieś, gdybyśmy mieszkali w Australii, pewnych szczepień, które są w Polsce, byśmy nie realizowali, ale realizowalibyśmy inne, zupełnie które inne. Tam są obowiązujące, bo naprawdę to są bardzo mądrzy ludzie, którzy ustalają to, co jest dla nas najlepsze, a pamiętajmy, że nic lepszego od wynalezienia koła nie wynaleźliśmy, dopiero szczepionki są w czymś absolutnie przełomowym, epokowym, z czego możemy korzystać. Ta profilaktyka zdrowia w postaci szczepień jest najlepsze, co nam się przytrafiło, jeśli chodzi o współczesne czasy.
Ale to zachowanie takie, no ja nie jest za bardzo, ja też nie chciałabym, żebyśmy całego teraz procesu antyszczepionkowców nie zaczęli omawiać, bo tego się nie da w paru zdaniach opowiedzieć, ale jak się patrzy na statystyki, no to jest przedziwne. W 2003 roku było około 5000 uchyleń. No nie wiem, czy one były świadome, czy nieświadome, czy tylko z zaniedbania, a już w ubiegłym roku było prawie 90 tysięcy. No to jest po prostu w ciągu niespełna, no w ciągu 20 lat jakieś zatrważające liczby, a przecież wydawałoby się, że jesteśmy coraz bardziej wykształceni i mądrzejsi. Szkoda, że się, że tak powiem, mądrości z mlekiem matki nie wyssiewa, tylko trzeba się trochę natrudzić w szkole. Ale to jest niesamowite. No, ta mądrość gdzieś nam uciekła, pani doktor, po drodze.
Dokładnie, te 90 tysięcy osób uznało, że w zasadzie nie ma potrzeby i sensu, bo pewnie gdzieś tam po tym szczepieniu przydarzy się jakiś autyzm, bądź też jakaś inna choroba, prawda, o której tam ktoś gdzieś kiedyś napisał, pracę, która została oczywiście oprotestowana. Natomiast, szanowni państwo, my musimy jakby wrócić do korzeni. Czym jest szczepienie?
Właśnie, to może na zakończenie naszej rozmowy spróbujmy to powiedzieć.
Szczepienie jest niczym innym jak takim kontaktem z tym antygenem, z tym naszym wrogiem i wytworzeniem odporności. Prawda? Odporność polega na wytworzeniu przeciwciał, czyli takich białek, które przy kontakcie z takim antygenem, czyli z tym naszym wrogiem, to może być bakteria, to może być wirus, tego wroga, krótko mówiąc, omotają, prawda, złapią i nie pozwolą mu dostać się do tej komórki, nie pozwolą przemieścić się na przykład drogą krwi do jakiegoś narządu docelowego, do którego on dąży, bo wirusy mają tak zwany tropizm, prawda, narządowy. Niektóre są oczywiście pantropizmowe, atropowe, czyli mogą atakować różne komórki. I to na tym polega, że ten poziom przeciwciał po szczepieniu utrzymuje się odpowiednią ilość czasu. Oczywiście te szczepienia są realizowane w różnych schematach. Może być jedno, może być dwa, może być trzy. Stąd musimy te szczepienia powtarzać. I tu jest duży problem w Polsce, że na przykład przyjmujemy w podstawowym kalendarzu szczepień, rodzice szczepią pierwszą dawką, ale na przykład już nie zaszczepią drugą i kolejną dawką. Czyli takie dziecko tak naprawdę jest niezabezpieczone przed tym patogenem.
Czyli tak jest troszeczkę tylko zabezpieczone.
Tak. Czyli to jest pierwszy element. Chronimy siebie przed tym wrogiem, który jest obecny w środowisku, prawda? Bo niektóre choroby są tak zwanymi chorobami endemicznymi, czyli stale występującymi w środowisku czy w naszych tutaj w
populacji.
Po prostu
są.
Po prostu są. Tylko jakby one są, nie widzimy ich, bo są skutecznie przytłaczane
nie
przez
są
układ
takie groźne.
Immunologiczny. Ale drugi aspekt szczepień, o którym ludzie bardzo często zapominają, to tak zwana odporność kokonowa, czyli chroniąc siebie, chronię mojego na przykład pracownika, czy mojego pracy towarzysza.
Dalej, chroniąc siebie, chronię moje dziecko, moją rodzinę,
mojego tatę, moją mamę, prawda? Przez to, że i nie zachoruje, czyli wirus nie ma możliwości namnożenia się w moim organizmie i drogą kropelkową, czy inną drogą, którą
nie rozląda wszystkim dookoła.
A ten na przykład tata, mama nie może zostać z różnych powodów zaszczepiony, bo są takie osoby, albo nie odpowiedział na szczepienie. I w ten sposób jakby tworząc taką populację osób zaszczepionych, chronimy siebie nawzajem. Chcąc, no właśnie jeszcze
to są osiągnięcia społeczeństwa.
Tak, bo chcąc żyć w dużych zbiorowiskach ludzi, chcąc zbawić się na koncertach, chcąc chodzić do teatrów, musimy pamiętać, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Kiedyś to nie było możliwe. Ludzie umierali, były tak zwane choroby zakaźne, które po prostu
i całe
czasami
epidemie, które rzeczywiście
dokładnie niszczyły miasta, wioski.
I znamy to z historii. To już na zakończenie do pana, panie profesorze. Co mamy teraz zrobić? No bo mamy rzeczywiście za chwilę będzie nowa szczepionka na COVID, czyli krótko mówiąc, jeżeli nawet przyjęliśmy kiedyś, ja już celowo mówię kiedyś, bo to już niestety w latach idzie, dwie czy może cztery dawki COVID-u, już zapomnieliśmy. Myślę, że większość osób, ponieważ choroby nie ma, no to się nie szczepi. Tak jak na grypę, na COVID się szczepimy?
Biorąc ta złota rada, którą mam dla wszystkich państwa, biorąc pod uwagę rozmowy z ministerstwem i niestety bardzo ograniczoną liczbę szczepionek, które ministerstwo zamówiło, można powiedzieć, że na pewno nie wystarczy ich dla wszystkich według tego, co według obietnic ministerstwa, więc jak tylko pojawi się pierwsza okazja zapisania się na szczepienie, to moja złota rada, żeby wszyscy to zrobili minutę po północy, tak jak ja zrobiłem to w zeszłym sezonie, bo inaczej nie można by było się zaszczepić, bo nie było.
Znaczy, ja myślę, że jak wszyscy...
że tym razem też nie będzie.
Sądzę, że jeżeli jednak wszyscy zaatakujemy ministerstwo i chcielibyśmy tych chętnych do szczepień byłoby znacznie więcej, to warto byłoby je zamawiać, bo wyrzucanie szczepionek i wyrzucanie milionów w błoto, no to jest taka, nie chcę mówić, nasza czasami zaleta narodowa, że rzeczywiście potrafimy marnować, bo chcemy, żeby na wszelki wypadek, ale na wszelki wypadek trochę szkoda tych milionów, bo można je inaczej użyć. Dzisiaj też, proszę państwa, chyba możemy o tym powiedzieć, szczepienia są naprawdę bardzo łatwo dostępne. To znaczy możemy się zapisać zarówno w przychodni, zarówno w aptece możemy także, w niektórych oczywiście.
Tak, te punkty szczepień są wymienione na listach
regionach, NFZ. Także tak. Jak tylko powiedziałam tak dla chcącego, nic trudnego. Będziemy do kalendarza, to już państwu dzisiaj obiecuję, do kalendarza szczepień dla dorosłych, bo to bardzo ciekawa informacja. Myślę, że będziemy to popularyzować. Nie? Mam nadzieję, że i pan profesor, i pani nam w tym pomogą. Będziemy tutaj na antenie Polskiego Radia Szczecin na pewno te informacje także państwu przekazywać. Krótko mówiąc, podsumowując naszą rozmowę, szczepmy się i bądźmy, jakby chronimy siebie i naszych bliskich. Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza była naszym gościem, także profesor Tomasz Sobierajski, kierownik Ośrodka Badań Socjomedycznych Uniwersytetu Warszawskiego. To nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję. Za chwilę kolejny temat.
Dziękujemy bardzo.